Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Wczoraj wspominaliśmy polskie zwycięstwo pod Monte Cassino. To był dzień 18 maja 1944 roku. Sięgnęłam po nagrania sprzed lat, po relacje świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Miałam okazję poznać kilkoro z nich. Mówię kilkoro, bo w tym i panię generałową Irenę Andersową i Annę Kiedaczową, żonę dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Fragmenty rozmów układają się w reportaż. Od Tobruku do bitwy o Rzym.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen.
Piosenka Lili Marleen była najpopularniejszą piosenką w okresie II wojny światowej. Towarzyszyła ona żołnierzom niemieckim, ale słuchali jej także żołnierze alianccy. Słowa napisał Hans Leib w 1915 roku, muzykę Norbert Schulz tuż przed II wojną światową. Marlena Dietrich swoją wersję Lili Marleen nagrała w 1944 roku.
To show how much you care, tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen.
Lili Marleen stała się przebojem wśród żołnierzy Afrika Korps, gdyż belgradzkie radio było dobrze odbierane w Afryce, ale w słuchaniu piosenki przeszkadzali Niemcom Brytyjczycy, Australijczycy i Polacy walczący za naszą i waszą wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Znaczący udział mieli w tej wojnie poznaniacy.
Tutaj mam mapę.
Tak.
Półwysep Arabski.
Tak.
Syria.
Syria.
Tak, tutaj był początek, tak?
Tak,
tutaj
w Syrii przekroczyliśmy granicę do Izraela, to znaczy obecnego Izraela, a ówczesnej Palestyny.
Palestyny.
A z Palestyny poprzez kanał Suezki zostaliśmy przerzuceni do Aleksandrii.
Do Aleksandrii.
Do Aleksandrii.
Tak.
Do Aleksandrii.
A z Aleksandrii?
A z Aleksandrii morzem
do Tobruku.
Płynęliśmy do Tobruku, tak.
W bitwie pod Tobrukiem w 1941 roku brała udział Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem generała Stanisława Kopańskiego.
Przedstawię.
Nazywa Proszę
się pan
uprzejmie.
Stefan Drouet.
Tak jest.
Ma pan francuskie nazwisko.
Francuskie nazwisko, ponieważ mój przodek w okresie wojen napoleońskich trafił na ziemię polskie. I tu chyba rozpoczęła się historia mojej rodziny. Jestem inżynierem mechanikiem. No oczywiście dzisiaj już, jak to się mówi, na zielonej trawce. Bo lata niestety nieubłaganie pędzą do przodu.
Ale w ślad za swym przodkiem Maszerował pan przez świat w mundurze.
Dostałem się z moim pułkiem na Węgry, gdzie byłem internowany. Uciekałem oczywiście po cywilnemu, bo inaczej nie byłoby możliwości. I po dotarciu do Syrii, znowu jak włożyłem mundur, tak go zdjąłem dopiero po wojnie we Włoszech.
Kto tam się spotkał w Syrii?
No jak myśmy przede wszystkim trafili do Syrii? Po prostu z rozkazu naczelnego wodza, generała Władysława Sikorskiego, została utworzona na terenie Lewantu, armii francuskiej Lewantu, Brygada Strzelców Karpackich. Jej powstanie nastąpiło 2 kwietnia 1940 roku i w tym to czasie został powołany sztab brygady i zalążek przyszłego oddziału. Ci pierwsi wyznaczeni przez generała Sikorskiego ludzie zostali wysłani z Francji do Bejrutu, do Syrii. I tu rozpoczęła się organizacja brygady.
A armia Lewantu była armią francuską, która
miała za zadanie bronić Turcji w przypadku napaści niemieckiej na Turcję, a ewentualnie w dalszym okresie wojny nawet działać na Bałkanach w kierunku na północ.
We Francji już Polacy tworzyli...
Tak, we Francji już była armia prawie że 100-tysięczna. W związku z tym właśnie generał Sikorski zdecydował się utworzyć nową jednostkę w ramach armii Lewantu, jednostkę górską.
Jednym z najważniejszych problemów, jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa polskiej armii.
Generał Władysław Sikorski.
Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją, przynoszą warunki niezbędne do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej.
Mój bilet, który otrzymałem w Splicie, był wyraźnie wydrukowany Split-Marsylia. I to był maj 1940 roku, myśmy byli przekonani, że będziemy płynąć do Marsylii, gdy po wypłynięciu na Morze Śródziemne okazało się, że płyniemy jednak na wschód. I w ten czas dopiero przekonaliśmy się, że to już jakaś musiała nastąpić zmiana, że kierują nas do Syrii, konkretnie do Bejrutu.
Ale w czerwcu już pan tego nie żałował.
W czerwcu już tego nie żałowałem, zresztą dla nas to był po prostu szok. Po to przybyliśmy do tej Syrii, po to włożyliśmy sukienne mundury, uzbroiliśmy się, żeby walczyć, a tu nam mówią, że wojna się skończyła. To było, jeżeli chodzi o przeżycie wewnętrzne, bardzo wielkie.
Co się wówczas zdarzyło?
19 czerwca Francja skapitulowała i naczelny dowódca wojsk francuskich na Lewancie, generał Mittelhauser, oświadczył, że wojna się skończyła i brygada powinna złożyć broń, ponieważ walka dalsza już nie ma sensu. Oczywiście odpowiedź generała Kopańskiego, naszego dowódcy, ówczesnego jeszcze pułkownika Kopańskiego, była jednoznaczna. Panie generale, dla Polski wojna się nie skończyła i my broni nie złożymy. Ja już porozumiałem się z dowództwem brytyjskim w Palestynie ówczesnej. I brygada przechodzi do Palestyny. Zależy mi bardzo na przyjaźni polsko-francuskiej i pocieszam się, że pan generał nie będzie stawiał nam przeszkód. W przeciwnym razie będziemy się bić.
Z Francuzami.
Z Francuzami. No i do tego nie doszło, bo jednak Francuzi ustąpili i brygada w pogotowiu bojowym przekroczyła granicę syryjsko-palestyńską, przechodząc pod dowództwo brytyjskie. Po przejściu do Palestyny, a następnie do Egiptu we wrześniu tego samego roku 1940, zaczynamy się przezbrajać na sprzęt angielski, przede wszystkim na sprzęt zmotoryzowany. Kończy się przykry dla nas okres, kiedy to byliśmy całkowicie jako ta brygada górska wyposażeni w muły i sprzęt górski. Teraz przezbrajają nas na sprzęt nowoczesny, zmotoryzowany. No i oczywiście sama organizacja brygady też się zmieniła. Zmieniła się po prostu na wzór brytyjski.
Wybudowana przez Włochów potężna twierdza przechodziła z rąk do rąk. Walki trwały 8 miesięcy.
jak wyglądała sytuacja militarna w Libii. Otóż Rommel zdawał sobie sprawę, że chcąc atakować Egipt, musi zlikwidować najpierw Tobruk. Zdawał sobie sprawę, że wielki błąd popełniał, pozostawiając na swoich tyłach taką potężną twierdzę. I powiedział, ja wytępię ich jak szczury. W Australii, gdzie jeszcze żyją kombatanci 9. Dywizji Australijskiej, jest takie towarzystwo Reds of Tobruk Association, które właśnie do dzisiaj kontynuuje pamięć i historię tamtych lat wojny. No ale powracając pod Tobruk, przygotował duże siły pancerne, przygotował lotnictwo i tymi dwoma broniami przede wszystkim gotów był zdobywać Tobruk. I chyba mogło mu się to udać. Ale 3 czy 4 dni przed jego natarciem na Tobruk ruszyła od granic Egiptu ofensywa 8. Armii Brytyjskiej i to nie od samego wybrzeża, a wzdłuż granicy 80 km w głąb pustyni i z tamtego rejonu, z tak zwanego Sidi Omar, atakowali Brytyjczycy wroga aż do Tobruku. Gdy podeszli pod Tobruk, oczywiście musiał w międzyczasie Rommel zmienić swoją decyzję i zamiast uderzyć na Tobruk, musiał obrócić się w kierunku na nacierającą 8. Armię Brytyjską. I w rejonie południowo-wschodniej linii obrony Tobruku, w tak zwanej miejscowości Sidi Rezek, rozegrała się wielka pancerna bitwa między oddziałami pancernymi brytyjskimi, a oddziałami niemieckimi, jak już powiedziałem, przygotowanych do natarcia na Tobruk.
Oczywiście wtedy Tobruk właśnie?
A właśnie Tobruk też nie pozostawał bierny. Nasza brygada była na zachodnim odcinku i tam atakowała nieprzyjaciela, tak jakby chciała po prostu rozpocząć natarcie nawet. Ale oczywiście to były ataki pozorowane, które angażowały w dużym stopniu oddziały oblegających.
Ilu Polaków trafiło do Tobruków?
No, cała brygada, to z górą 5000 ludzi. I trzeba tu zaznaczyć, że po przejęciu stanowisk od obrońców, po krótkim okresie czasu brygada przejęła odcinek zachodni, właśnie ten odcinek w rejonie Meduaru, gdzie z reguły dowództwo obrony Tobruku utrzymywało jedne oddziały najwyżej do 4 tygodni. A brygada karpacka wytrzymała do końca, a więc do 10 grudnia 1941 roku, 10 tygodni na tych najtrudniejszych do obrony stanowiskach.
Gdziekolwiek los nas zaniesie, w oczach nam płonie krowy wrzesień, zaprawieni zemsty pożogą, na wroga pójdziemy, na wroga.
Władysław Pantol, żołnierz samodzielnej brygady strzelców karpackich. Cmentarz w Tobruku. Gdyby tak jeszcze znaleźć się w Tobruku, zajrzeć w głębokie jary i znajome dziury, sięgnąć pamięcią w tamte dawne czasy, czy są i czym żyją teraz tobruckie szczury. Gdzie na cmentarzu pod kamienną płytą leżą ci, co za Polskę życie swe oddali. Gdzie ziemia spalona Hamsinem szaleje, a nocą słychać wycie pustynnych szakali. Kto im w zaduszki lampki ofiarne zapali? Kto westchnie do Boga o wieczne odpoczywanie? Pożółkłe liście nie spadną na groby. Nikt nie odpowie. Racz im dać, Panie. Nocą księżyc oświeca kamienne krzyże w poświacie rannej zorzy. Panuje tu nicość i pustynna cisza. Nie szumią liście cmentarnej brzozy. Wróg został pobity, zagrał hejnał pokoju. Straszny los wojny narody wychłostał. Żywi i zdrowi do domów wrócili. A cmentarz w Tobruku pozostał.
Wrócić zwycięstwo armadą, marsz, marsz, marsz.
Tobruk zdobyto, ale Polacy, w tym oficer zwiadowczy Stefan Drouet, nie kończyli walki.
Otóż w latach 42-43 na terenie Iraku tworzył się drugi korpus polski. Drugi korpus polski powstał z oddziałów przybyłych ze Związku Radzieckiego oraz z naszej brygady karpackiej, która w roku 42, na początku 42 roku, przybyła z frontu libijskiego.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Świat zmagał się z wojną. Miało to odbicie w sztuce. W 1942 roku powstał amerykański melodramat Casablanca, ponadczasowy film z niezapomnianymi rolami Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Akcja rozgrywa się w Maroku.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Walki w Afryce pomiędzy aliantami a państwami osi trwały do 13 maja 1943 roku. Wtedy to skapitulowały w Tunezji ostatnie oddziały państw osi. Wojenne miłości rodziły się nie tylko na ekranie. Irena Andresowa, występująca pod scenicznym pseudonimem Bogdańska, przemierzając z zespołem szlak drugiego korpusu od Iranu poprzez Irak, Egipt do Włoch, zakochała się z wzajemnością w generale Władysławie Andersie.
Mój mąż był taki piękny, ułam, Boże, jaki już później po Rosji, to już był ogolony, to już naturalnie nie było to. No i szalenie przystojny. Byłam w wojsku, jestem kapralem, byłam pod Monte Cassino, śpiewałam Czerwone Maki, pierwsza, bo ja występowałam od Rosji. Przyszłam do Tskoje, wstąpiłam do armii, to myśmy tam zaczęli występować dla ludzi, którzy przychodzili z lagrów, cienie ludzkie w Bachmanach. W strasznym stanie przychodzili ci ludzie zwolnieni z tych lagrów. Wszystko to dążyło do wojska, wszystko zawszenie, w strasznym stanie. I myśmy dla nich występowali, nas oblaziły wszy z podlogi od tych ludzi. Ale myśmy widzieli, jaką dobrą robotę robili, jak oni płakali, jak się śpiewało o jakimś mieście polskim. Ja z Lwowianka, to ja o Lwowie ciągle. Chłopy dorosłe płakali jak małe dzieci. Tam łatwo nie było wtedy, wojsko nie miało co jeść. Generał na głowie stał, żeby dotrzymali umowy Sowieci, bo oni ciągle się wykręcali, że a tu statek rozbili Japończycy, a to, a to tamto. I myśmy nie mieli co jeść. Za to zostałam kapralem.
I żoną generała.
A potem zostałam żoną generała. Bo się mnie tak napatrzył się na mnie, ja występowałam, że aż się zakochał.
Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy biły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Władysław Anders, generał broni Wojska Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, Pochodził z ziemiańskiej rodziny, odebrał wykształcenie wojskowe w Rydze, Petersburgu, Paryżu. Był miłośnikiem kawalerii i koni i niezwykle utalentowanym dowódcą. Związany był też z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich. Został szefem sztabu Armii Wielkopolskiej w 1919 roku, a w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku był dowódcą 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Tadeusz Jeziorowski, długoletni dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, przez lata zabiegający o upamiętnienie Władysława Andersa i 15. Pułku, podkreślał.
I charakterystyczny rys tej postaci. On sam prosi o zwolnienie ze stanowiska sztabowego i danie go na stanowisko liniowe, na dowódcę pułku. I przechodzi na naszego dowódcę i z tym pułkiem idzie na kampanię bolszewicką. I pod jego dowództwem pułk zyskuje to, co najpiękniejsze w służbie żołnierskiej, Krzyż Virtuti Militari na sztandar. Nasz pułk jest jednym z pięciu pułków przedwojennej kawalerii, który otrzymał wtedy to najpiękniejsze wyróżnienie dla żołnierza polskiego, Krzyż Virtuti Militari na sztandar. Po skończonej kampanii przeszedł na następne stanowiska do końca, aż do awansu generalskiego nosił polskie barwy biało-czerwone naszego pułku. Mało tego, nie rozstawał się z odznaką pułkową i we Włoszech już, będąc dowódcą drugiego korpusu w czasie II wojny światowej, z tą odznaką najczęściej był na mundurze naszego pułku. Nasi poznańscy ułani go prawie że na rękach nosili za to, że przypominał cały czas o swoich korzeniach poznańskiego pułku. I gdy umierał i chowano go na Monte Cassino, bo to jego było życzenie, żeby spocząć między swoimi żołnierzami, to do trumny nieco innego mu włożono, ale proporzec dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Pani, nasz pułk był chlubą miasta Poznania i dumą Poznania i umiłowaniem mieszkańców Poznania.
Maciej Rębowski.
A potem piękna karta naszego odtworzonego pułku na obczyźnie, konkretnie we Włoszech, gdzie wsławił się nasz pułk pod Monte Cassino, pod Bolonią, pod Anconą, gdzie poległ dowódca naszego pułku, drugi, bo jeden poległ w 1939 roku. To był pułkownik Mikke. Nieprzeciętny zalet i wartości człowiek. A drugi, sławny dowódca, pułkownik Kiedacz.
On był synem prezydenta.
On był synem wiceprezydenta Poznania, tak. I wspaniały dowódca, przeszedł do historii i też poległ, tylko na ziemi włoskiej dla odmiany.
Kiedy na terenie obwodu orenburskiego zaczęła formować się armia polska generała Władysława Andersa, Zbigniew Kiedacz z wielkim trudem dotarł tam, aby walczyć przy boku swojego generała. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Annę Kiedacz, która tak po latach wspominała pierwsze spotkanie w Buzuku.
Pamiętam, że przyjechał rzeczywiście rotmistrz Kiedacz, że był wspaniale elegancko ubrany w wysokich butach, wyczyszczonych szalenie, starannie dopięty był mundur, co odbijało niestety od naszych oficerów w Buzułku, którzy mieli mundury nieludzko, niektóre zniszczone, jeszcze nie przyjechały angielskie zasoby, więc rzeczywiście odbijał swoją świeżością i ogromnie zadowoloną miną, bo wszyscy już na niego czekali. Natychmiast jak się zameldował w adiutanturze, to zwykle ja miałam obowiązek meldowania panu generałowi, kto przyszedł i chciałby się z nim zobaczyć. Adiutantura była małe biuro, a następnie były drzwi do ogromnego jakby salonu, na którym na końcu było bardzo piękne biurko, bo to wszystko już dostaliśmy od sowieckich władz. Było ogromne, śliczne, mahoniowe biurko i za mahoniowym biurkiem siedział pan generał. Więc ogromne było poruszenie i na następny dzień pan generał właśnie powiedział, ach, to świetnie, zrobimy kolację. Pan generał mieszkał w domu prywatnym, niedużym, w Buzułku, który miał i kucharza, i służącą, która tam gospodarowała. I 11 stycznia właśnie odbyła się taka kolacja u pana generała, było ze 12 osób. W ogromnie miłym nastroju właśnie rotmistrz Kiedacz zaczął opowiadać się, co się w Anglii dzieje, jak wojsko się organizuje. On wtedy przyjechał z Dundee, to było miasto w Szkocji, gdzie szkolili właśnie specjalnie oficerów już na broń bardziej zmechanizowaną, tak jak oddziały pancerne. I oczywiście życie w sztabie potoczyło się normalnym torem. Rotmistrz Kiedacz był w ciągłym kontakcie z generałem, bo wtedy już się mówiło, że będzie tworzył oddział specjalny. I ponieważ oczywiście potrzebował pomocy sekretariackiej, więc ja byłam przydzielona, żeby pisać właśnie schemat organizacyjny oddziału i różnych oczywiście zapotrzebowania, zaopatrzenia, bo to trzeba było wysyłać rozkazy i podania do władz sowieckich o specjalne zaopatrzenia na ten nowy oddział, który się ma tworzyć. Tak popłynęły miesiąc czy dwa. Potem zaczęto mówić, że oddziały polskie z Buzułuku zostaną przeniesione pod Taszkent do Jangijulu. To było ślicznie położone okolice dużych sadów morelowych plantacji, które tam były i był duży budynek, który był przeznaczony na sztab. I tam batalion S został już sformułowany na początek. Była już pewna grupa żołnierzy i oficerów, którzy tworzyli trzon tej organizacji, a inne oddziały również formowały się tam. W międzyczasie właśnie, bo to już tak z takich lekkich historii, w międzyczasie, jak w ostatniej rozmowie pana generała Andersa ze Stalinem wspomniał, że był kawalerzystą, że kocha konie, wobec tego Stalin się bardzo rozczulił, powiedział, no to musimy wam, panie generale, przysłać konie i rzeczywiście przysłał dwa konie do dyspozycji generała. Ponieważ generał jeszcze ciągle chodził o kulach, bo był ranny w biodro, oczywiście bardzo rzadko jeździł na tych koniach, ani nie miał czasu. No i oczywiście na tych koniach jeździli adiutanci i jeździł rotmistrz Kiedarz, który był najlepszym z nich jeźdźcem. I na drugim koniu bardzo często też i ja jeździłam. Także mogę powiedzieć, że miałam tą przyjemność jeździć na koniu darze Stalina, który był dla generała, ale zawsze myśmy raczej mieli je do dyspozycji.
Anna Kiedaczowa pielęgnuje to najmilsze wspomnienie o swoim mężu. Zbigniew Kiedacz zginął we Włoszech w wieku kawaleryjskim, miał 33 lata. Jak przebiegały walki drugiego korpusu? Major Edmund Majewski.
Po pobycie w Palestynie, w Iraku, w tych wszystkich ciepłych krajach, zdecydowanie ciepłych i bardzo suchych, wylądowaliśmy w lutym 1934 roku w Taranto we Włoszech, na południu Włoch. I wbrew temu, co się mówi o słonecznej Italii, błoto po kolana, maleńkie namieciki, które myśmy mieli jako wyposażenie takie polowe po prostu, na jeden dzień się tam przytulić. Wszystko to się suszyło, kuchnie polowe, normalne. To było coś takiego jak widmo, dosłownie. Zaczęło się po młodzi mówić o Monte Cassino. Trudno w to było uwierzyć, bo Monte Cassino było już na łamach prasy. Mieliśmy codzienną gazetę, wydawnictwo wojskowe. Monte Cassino już było w 1943 roku. Jeszcze byliśmy w Palestynie, w Egipcie. Już się o tym czytało. Zbliżaliśmy się nieuchronnie jedno do drugiego. Monte Cassino do nas, a my do Monte Cassino. Ktoś przyjechał, mówi, czy widzieliście te cmentarze amerykańskie i angielskie? Hektary tego. Zbliżaliśmy się z tej Caprakotty, dosłownie mróz, roztopy powiedzmy sobie, przejechaliśmy do doliny pod Neapol, pod Kapłę, a tam już kwiaty, popas i tam było 23 kwietnia pierwsze święto pulkowe i tam żeśmy dostali nazwę oficjalnie, pełną nazwę 15 Pułk Ulanów Poznańskich. I zaraz stamtąd 2 maja przeszliśmy pod Monte Cassino i teatralność Monte Cassino była niewiarygodna. Myśmy spływali do doliny rzeki Liry i do Monte Cassino takim wąwozem, wykutym z ścieżek owczych dosłownie tam, ale to było przez saperów wykute. A żeby zamaskować ruch wojska, bo Niemcy widzieli to i strzelali artylerią, były olbrzymie siatki maskownicze. I te siatki były zawieszone od szczytu góry do szczytu góry, takie na wysokości 200 metrów, powiedzmy sobie, kurtyny, które przesłaniały obserwatorom nieprzyjaciela widok na ruch na drodze. Niemniej ta groza, ten wiatr wiał, to wszystko takie dosłownie, jak wystawia się Macbetha i te wąskie drogi, ciężarówki, które jechały jednokierunkowe, żandarmeria, która musiała przepuszczać bardzo starannie odcinek jeden w tą stronę, a potem z powrotem, bo nie było miejsca na mijanie się. Więc myśmy szli na piechotę, doszliśmy do, to był jakiś marsz 15 kilometrów, do tej doliny, słowiki śpiewają, takie kontrasty i zlowieszcza dosłownie ta góra Monte Cassino, jak taka chmura przed nami. I na niej cały czas tak pyk, pyk, coś tu strzeli, a tyle, to tam. To była noc. Zaczęliśmy się drapać na naszą tą górę Castellone, gdzie pułk zajmował stanowiska. Razem z tymi mulami dzielnie żeśmy maszerowali wyżej i wyżej, ciągle jak chińskie przysłowie mówi, zanim przejdziesz górę jedno, druga wyższa się wyloni. I te góry się wylaniały coraz wyższe i wyższe. I w końcu to było to. Przed nami Pizzo Corno, takie trzy, które figurują w różnych opisach u Wańkowicza. Tak zwany kamieniolom, który był moim ulubionym celem z moździerzy. I na lewo dolina Liry, takie małe dymki, to wystrzały naszej artylerii. I właśnie jednego dnia, a tak się zaczął 11 maja, Honkar, a gdzieś tak 12 maja, chyba 13, patrzę przez lornetkę, ja nic innego właściwie nie robiłem, tylko patrzyłem przez lornetkę, żeby coś widzieć, żeby coś strzelać do nieprzyjaciela, jakiś ruch. Patrzę, tu wszystko dosłownie koloru ciemno-czerwonego, takiego brunatno-czerwonego. Ja myślę, czy by ci Niemcy jakąś chemiczną broń puścili, a tu były maki.
Melchior Wańkowicz, Monte Cassino. W czasie obejmowania przez korpus odcinka Monte Cassino, zastępca dowódcy karpackiej, pułkownik dyplomowany Jastrzębski, wszedł na Monte Trocchio naprzeciw klasztoru, by z góry obejrzeć teren i wyleciał na minie. Posłano po nosze i czekano długie godziny, a krew upływała. Nie przejmować się, poruczniku, mówi ranny do adiutanta porucznika Jaksy Dębickiego. Jesteśmy obaj kawalerzystami. Powinniśmy umieć spotykać śmierć po kawaleryjsku. Ale umierający sam spotykał ją raczej po sztabowemu. Podyktował adiutantowi meldunki. Potem dopiero rozporządzenia rodzinne. I wreszcie kazał wyjąć z portmonetki owinięty w bibułkę złoty krzyżyk jerozolimski dla synka w kraju. Z tym krzyżykiem przekazywał zapewne ostatnią myśl. Chciałbym synowi mojemu dać jedno. Śmierć ojca na polu bitwy.
Piosenki, w tym ta najsłynniejsza, ale także wiersze, zachowały przeżycia polskich żołnierzy, niezmordowanie walczących o wolność naszą i waszą.
Szumią sztandary na wietrze ponad ruiną, u stóp w dolinie Rapido, gdzie rzeki wstążka i siatka dróg się rozbiega senną równiną. Wieść będzie szlak patetyczny, jak szkolna książka. Iść będzie droga urwista, przez krew i ogień, pomiędzy życiem i zgonem, piekłem i Bogiem.
Poeta Artur Międzyrzecki.
Czy miał okazję pan się zetknąć z Andersem?
No miałem okazję, tak jak podchorąży może się zetknąć z dowódcą, prawda? Powiedział, że ten podchorąży, to znaczy ja był piszący, już debiutował, a to była bardzo niezwykła armia, na przykład na swoje własne imieniny pułkownik Kurek, dowódca brygady Mileński, ofiarował mnie jako podchorążemu papier kredowy na 100 arkuszy debiutanckiego tomu. To była taka wędrująca Polska ze zwyczajami bardzo szczególnymi, gdzie się wydawało wiersze. Ja debiutowałem właściwie, to był sąd konkursowy, którego przewodniczący był Józef Czapski. To był sąd konkursowy w Iraku, na pustyni, no wtedy wojsko stało. I to był właśnie wiersz Namiot z Kanady i był wierszem tytułowym pierwszego tomu. Wspomnienie o Andersie było dwukrotne. Przede wszystkim jedno dotyczyło napisu Przechodniu powiedz Polsce, tego, który jest. Wtedy poproszono różnych autorów piszących o udział w takim spotkaniu, żeby się nad tym zastanowić. No a drugie spotkanie, bardzo ważne, to było właśnie po bitwie kasyńskiej. Odprawa po bitwie kasyńskiej, jeszcze w tym sfondzie bitwy, jak to się mówi. I to było spotkanie z Andersem najbardziej takie wyraziste, dramatyczne. On przyjmował wtedy ten apel: żołnierze, jesteście weteranami. Tak, on miał od razu poczucie tej bitwy, która była bardzo szczególna. To zresztą tak jak wtedy, to mnie nauczyło jednej rzeczy, że w pewnej chwili właśnie obie siły są tak wyczerpane, że nie wiadomo, kto wygrał. I później widzi pani, że jednak jest to sztandar pułku Łanów. No więc w takim razie pani wygrała bitwę.
Czy on był rzeczywiście taki zawsze zadbany, elegancki, jak mówił o sobie?
Proszę pamiętać, że to był Ułan, to był kawalerzysta. Kawalerzysta polski, każdy był zadbany, nie było innych. A cóż dopiero, prawda, dowódca. No więc oczywiście, że był zadbany. Pod Kasyno był, i to była rzecz niezwykła, był, zdaje się, lekko nieogolony, bo nie miał kiedy. To było po nieprzespanej nocy i nadawało to również szczególnego charakteru temu wspomnieniu, bo to było wspomnienie rzeczywiście o dowódcy tuż po bitwie. To bardzo szczególne. Ja najbardziej lubiłem zresztą ten wizerunek, ten właśnie.
Wywiad Jana Pilatowicza.
Jest poranek 18 maja. Co wtedy przeżywał pan generał?
Miałem zawsze zwyczaj ukazywać się pod komendem nawet w najgorszych warunkach, ogolony i możliwie starannie ubrany. Tak też było rano 18 maja, kiedy wszedłem do namiotu sztabu i zapytałem o ostatnie raporty. Zameldowano mi, że położenie jest nadal złe. To są wiadomości z nocy, odpowiedziałem. Dziś nieprzyjaciel będzie pokonany. Widziałem bowiem od jeńców, jakie jest położenie Niemców i że nadszedł kryzys bitwy. Wkrótce po moich słowach zaczęły istotnie napływać meldunki o osiągnięciu przez oddziały nakazanych celów. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Łanów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Była ona przygotowana jeszcze przed kilku dniami. Koło południa odwiedził mnie dowódca 8 armii. Zapytałem, czy chciałby, aby obok polskiej flagi wywiesić flagę brytyjską. Był bardzo rad z tej propozycji.
Czy o tym wydarzeniu i innych polskich zasługach wojennych Brytyjczycy dziś pamiętają?
Po zakończeniu wojny, jeszcze w roku 1945, polscy saperzy wybudowali pod Monte Cassino cmentarz, na który ekshumowano ciała poległych żołnierzy polskich w czasie bitwy. Na płycie cmentarnej wyryto napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. A na skrwawionym krwią żołnierzy 3. Dywizji Wzgórzu 593 stoi pomnik, na którym czytamy: Za naszą wolność i waszą, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce.
Polska daleka jest nam.
złotych makach się żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady tamtych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosą dni.
W reportażu usłyszeliśmy głosy oficera zwiadowczego Stefana Drouet, majora Edmunda Majewskiego, poety i żołnierza Artura Międzyrzeckiego, pań Ireny Andersowej i Anny Kiedaczowej. O Władysławie Andersie mówił Tadeusz Jezierowski. Prozę Melchiora Wańkowicza czytał Lech Łotocki. Dziś, 75 lat od tamtych wydarzeń, myślimy z wdzięcznością o Polakach, którzy walczyli pod Monte Cassino, ale też o ich losie po wojnie i niespełnionym marzeniu powrotu do wolnej Polski. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.